Są warunki, które trzeba spełnić, aby być narodem królewskim i kapłańskim. Najpierw spójrzmy do Księgi Wyjścia. 19 rozdział. I zacznę od wersetu pierwszego i będę czytał dalej. Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu. W tym dniu przybyli na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a po przybyciu na pustynię Synaj rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Wiemy, to była święta Boża Góra, na której Bóg się objawił Izraelowi, przy której było przyjęte przymierze mojżeszowe. To było miejsce spotkania. To jest obraz tego, co Bóg chciał czynić z Izraelem i ze wszystkimi ludźmi. Po pierwsze, oni wyszli z Egiptu, symbolu świata, symbolu przebywania w grzechu, symbolu prowadzenia życia w sposób bezbożny, czyli bez myśli Boga, bez prowadzenia Boga, bez prowadzenia Ducha Świętego. Tak żyli Izraelici w Egipcie. I teraz zobaczcie, wyszli stamtąd, by stanąć pod górą. Pod górą. Są w miejscu, z którego mogą pójść bliżej, jeżeli chodzi o relacje z Bogiem. Ale musieli opuścić to, co stare. Musieli wyjść ze świata, aby więcej już nie należeć do świata. Aby więcej już nie brać przykładu ze świata. I stanęli pod portalem Boga. Stanęli w miejscu połączenia nieba z ziemią. Nie weszli w ten portal, ale stali obok. Jedynie Mojżesz wchodził na górę, jak wiemy, i spotykał się z Bogiem, żeby przekazać słowo od Boga. Trzeci werset i dalej. Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał do niego z góry i powiedział: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom. Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Oni są gdzie? W miejscu, który Bóg określił. Są w miejscu spotkania z Bogiem, większego poznania Boga, większej intymności z Bogiem. Musieli opuścić świat. Są w miejscu góry. Znajdują się pod górą. Mają dostęp do objawienia. Mogą więcej uzyskać poznania Boga, jeśli będą chcieli. I jest powiedziane: kiedy wychodziliście z Egiptu, wiodłem was na skrzydłach jakich? Orlich. Apokalipsa, rozdział 12, gdzie jest napisane w wersecie 14. I dano niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czas i czasy i połowę czasu. Z dala od węża. Z dala od węża. jeśli będziemy słuchać Boga. Bóg nas przeprowadzi w miejsce odpowiednie, by być chronionym. Ci, którzy dzisiaj właściwą mają relację z Bogiem, są już w tym miejscu. Już są w miejscu. Już doświadczają znaki cuda, tak jak Izrael doświadczał ich, kiedy wychodził z Egiptu. W samym Egipcie Bóg już dawał znaki i kiedy wyszli, by być wolnymi, walczył za Izraela z Faraonem i z innymi. Już doświadczaliśmy znaków, każdy z nas prawie, kiedy wychodziliśmy z Egiptu. Wielu jest pod górą. Nie wszyscy jeszcze są w miejscu portalu, jak Mojżesz. Jeszcze nie wszyscy. Ale zobaczcie, tu jest zapowiedź, Bóg chce bliskości. Bóg chce poznania Boga samego. Dla wszystkich ludzi, jeśli oni będą chcieli. Pierwsza rzecz to jest opuścić świat i nie brać więcej z tego świata żadnych rzeczy, które miałyby nas czegoś nauczyć. Zwróćcie uwagę, co jest napisane w wersecie 4. Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom. Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi. Jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was gdzie? Do mnie. To jest droga każdego człowieka ze świata do Boga. Jeżeli zdecydujesz się wyjść ze świata, Bóg czyni znaki cuda, byś wyszedł. I dzieją się te rzeczy w twoim życiu. I znajdujesz się w miejscu następnego wyboru. Piotr powiedział do Żydów, którzy uwierzyli, w Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale, w wersecie 38, może przeczytam z 37. Gdy to usłyszeli wszyscy, chodzi o przemówienie Piotra, przebiło to, co głosił Piotr, przebiło to ich serce. Cóż mamy czynić, bracia? Zapytali Piotra i pozostałych apostołów. Serce ich zostało przebite prawdą głoszoną słowem Boga. I oni teraz nie wiedzą, co dalej robić i się pytają, cóż mamy czynić, bracia? W tym miejscu są Izraelici na pustyni teraz. Co dalej? Co mamy czynić, bracia? I odpowiedź Piotra, 38 werset. Zmieńcie myślenie. Popularne słowo w Polsce używane. Nawróćcie się, w niektórych Bibliach, pokutujcie. Ale dosłownie znaczy to zmieńcie myślenie. Czyli co? Nie myślcie już więcej na sposób świata. Zostawcie to. Jeżeli stawiacie Bogu pytanie, albo mi pytanie, mówi Bóg, to wam mówię, co macie robić? Chcecie wiedzieć? Zmieńcie myślenie. Zmieńcie myślenie, powiedział do nich Piotr. I niech każdy z was da się zanurzyć w imieniu Jezusa Chrystusa i na odpuszczenie grzechów waszych i weźmiecie w darze Ducha Świętego. Każdy człowiek, pierwszą rzecz, którą musi zrobić, jeżeli chce mieć zbawienie w dzisiejszych czasach, musi uwierzyć w Jezusa Chrystusa, w dobrą nowinę, w Słowo Boga, w Tego, który jest Zbawicielem. Kiedy uwierzy w ofiarę Jezusa Chrystusa, to, co Jezus uczynił na krzyżu, że to Jego dotyczy tej osoby, I jeśli ta osoba decyduje się pójść ze względu na tę nowinę drogą Boga, otrzymuje zbawienie. Otóż każdy wierzący musiał, prawdziwie wierzący, musiał najpierw uwierzyć w dobrą nowinę i zmienić myślenie. Czyli nazywamy to wierzyć w Ewangelię, wierzyć w Słowo Boże, odwrócić się od tego, co było i pójść za Bogiem. I to widzimy pod górą Synaj. O te same rzeczy chodzi. Czyli Bóg przyprowadził ich do siebie. A teraz? Werset 5. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. Zwróćcie uwagę. Przywiódł Bóg ich do siebie. Stoją naprzeciwko Boga. Bóg chce do nich mówić. I mówi, teraz ja do was mówię. Teraz jest kwestia wyboru. Teraz jest kwestia decyzji. Chcecie pójść za mną? Chcecie wypełniać moją wolę? Jeśli tak, będziecie szczególną moją własnością. Pośród wszystkich narodów. Szczególną moją własnością. Ten wyraz, szczególna własność, w hebrajskim znaczy skarb. Będziecie skarbem. Inne tłumaczenie, osobistym moim mieniem, które ma wartość. Osobiste moje mienie, które stanowi wartość dla mnie, mówi Bóg. Inne tłumaczenie, będziecie moją własnością po prostu. Moimi będziecie. Będę was posiadał. A więc teraz, jeśli, a więc jesteście w miejscu, przywiodę was do siebie, ale teraz jest czas decyzji. Jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego. Jak? Pilnie. Pilnie. I strzec mojego przymierza. Będziecie szczególną moją własnością. Pośród wszystkich narodów. Gdyż do mnie należy cała ziemia. Nie wystarczy jakoś iść za Bogiem. Nazywamy to byle jak. Nazywamy to chodzeniem do kościoła. Nie o to chodzi. Zresztą zobaczycie w dalszej części nauczania. Będziemy się różnić, jeżeli chodzi o pozycję przed Bogiem. Musimy wiedzieć, że jak pracujemy, taką zapłatę otrzymamy. A więc, jeszcze raz, teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów. Gdyż do mnie należy cała ziemia. Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, nie ma innego. On wszystko stworzył, niebo i ziemię, niebiosa, liczba mnoga i ziemię. Jest wiele światów. Wszędzie On jest Panem. Nawet tu, kiedy diabeł pokazuje swe rogi ludziom i zwodzi ich, także nawet nie wiedzą o diable, a o Bogu zapomnieli. Bóg nadal mówi, to jest moja ziemia. Mądrością jest słuchać Boga, jedynego, prawdziwego, potężnego, niezniszczalnego, nieśmiertelnego, tego, który istnieje, jest, był i będzie. To jest mądrość. Głupcy nie chcą słuchać go. Mądrzy ucha przyłożą. Będą strzec pilnie tego, co mówi. strzec pilnie przymierza. Ci są mądrymi, zgodnie z Pismem. Mądre panny. Werset 6. Lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom. Zaczął się dialog pod górą Synaj. Zaczął się dialog przed zawarciem przymierza. Mojżesz rozmawia z Bogiem. On sam chodzi na górę. Lud pozostaje w obozie. Lud słyszy słowo Boga. Czy uwierzą słowo Mojżesza, gdy wróci? Mojżesz powrócił, werset 7, i zwołał starszych ludu i przedstawił im wszystko, co mu Pan nakazał. Wtedy cały lud jednogłośnie powiedział: uczynimy wszystko, co Pan nakazał. I Mojżesz zabrał z powrotem Panu słowa ludu. Pan rzekł do Mojżesza: oto ja przyjdę do ciebie w ciemnym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z tobą i uwierzył tobie na zawsze. A Mojżesz oznajmił Panu słowa ludu. Pan powiedział do Mojżesza: idź do ludu i uświęć ich. Zwróć uwagę, po przekazach, które otrzymywał Mojżesz, dowiadujesz się, niech się uświęcą. Kiedy czytasz Pismo Święte, do ciebie przychodzi świadomość, muszę się uświęcić. Kiedy otrzymujesz przekaz Boga, widzisz to od razu, muszę być święty, jak On jest święty. Tu jest napisane, Pan powiedział do Mojżesza: idź do ludu i uświęć ich dziś i jutro. Dlaczego? Bo Pan zapowiedział, pojawię się. Pojawię się. Ewangelii Jana, 14 rozdział i werset 21 mówi: kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i pokażę mu siebie. Bóg chce się pokazać nam, chce pokazać swą chwałę. Chce, byśmy znali go, jakim jest. Nawet to, co widzisz jako chwałę, jest więcej. To, co Izraelici widzieli, to jest mały przebłysk Bożej chwały. Jest więcej. Uświęcaj się. Chciej być bliżej Boga, bo jest znacznie więcej. Bóg ma różne, rozmaite sposoby objawiania się. Jest nieskończony. Więc mamy wiele rzeczy do poznania. Wiele do wychwalenia Boga i wysławienia Go. Będziemy zachwyceni każdą fazą objawiania się Jego. Bóg chce się nam pokazać. Bóg chce się nam objawić. Ale musimy być uświęceni. Dlatego Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że musimy być uświęceni. Zobaczmy. Pierwszy list do Tesaloniczan. 5 rozdział, werset 23. Sam Bóg pokoju, oby was całkowicie uświęcił. Jak? Dalej. Czytamy. Aby nienaganny duch wasz, dusza i ciało, bez zarzutu zostały ustrzeżone na dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oby nas uświęcił Pan, abyśmy byli gotowi na dzień Chrystusa Pana. Gotowi, przygotowani na objawienie, na pokazanie się Go. Niektórzy czekają fizycznie na przyjście Pana, ale my Go możemy widzieć w sferach już teraz, być w dwóch sferach. Wcale nie zostawiając swego ciała, że tak powiem, w trumnie. My możemy widzieć Go, będąc w dwóch sferach, jak Adam i Ewa przed upadkiem. Eden, który jest w sferach, był jednocześnie widziany przez nich na ziemi. Przez Adama i Ewę. Byli na ziemi i byli w Edenie. Musimy się uświęcić do stopnia wymaganego przez Boga. I kiedy czytamy dalej w 19 rozdziale Księgi Wyjścia, jest powiedziane tak, jak się mają uświęcić. Pan powiedział do Mojżesza, idź do ludu i uświęć ich dziś i jutro. Niech wypiorą swoje szaty i niech będą gotowi na trzeci dzień, bo dnia trzeciego stąpi Pan. Bo dnia trzeciego stąpi Pan. Na oczach całego ludu na górę Synaj. Oznacz ludowi granice dookoła góry i powiedz mu, strzeżcie się i wstępować na górę i dotykać jej podnóża, gdyż kto by się dotknął góry, będzie ukarany śmiercią. Dlaczego tak ostry nakaz i zakaz? Dlatego, że nikt nieświęty nie może przystąpić do świętego Boga, bo jest ogniem pochłaniającym. Werset 13. Nie dotnie go ręka, ale winien być ukamienowany lub przebity strzałą. Człowiek ani bydlę nie może być zachowany przy życiu. Gdy zaś zagrzmi trąba, wtedy niech podejdą pod górę. Gdy zabrzmi trąba. Pamiętacie trąbę z Księgi Apokalipsy? Kiedy Jan zaczął mieć objawienie właśnie tego wszystkiego, co jest napisane w Apokalipsie. Jest napisane w pierwszym rozdziale, w wersecie 10. Byłem w duchu w dniu pańskim i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej. To jest niebo. Stworzenia, jakie tam są, sposoby przemawiania Boga, sfery, jakie tam są. Przerasta to nasze pojmowanie. Trąba, słyszysz trąbę, a ona mówi. Słyszysz grzmoty, głosy, które mówią. Błyskawice, które żyją i wychodzą z tronu Pańskiego. Zobaczmy dalej. Niech wypiorą szaty, było powiedziane, tak? I będą gotowi na trzeci dzień. U Pana jeden dzień jak 1000 lat. Bo dnia trzeciego stąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj. I oznacz te granice, jak już powiedziałem. Gdy zagrzmi trąba w wersecie 13, wtedy niech podejdą pod górę. Kiedy usłyszysz głos trąby, będziesz zabrany. Niech podejdą pod górę. Werset 14. Wtedy Mojżesz stąpił z góry i uświęcił lud. Jak uświęcił? Dalej czytamy. I wyprali swoje szaty. Później powiedział ludowi, bądźcie gotowi za 3 dni i nie zbliżajcie się do kobiet. Musisz mieć szaty gotowe, niebrudne, wyprane. masz przedstawiać sobą człowieka doskonałego, który dba o siebie, o swoją strukturę wewnętrzną, duch, duszę i ciało, który dba o to, żeby właściwie przed Bogiem chodzić, czyli myśleć, mówić i działać. Masz być czystym. Ja przeczytam z listu do Efezjan, 5 rozdział i werset 20, od 5 zacznę. Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić. Aby Go uświęcić. Chrystus wydał za Niego, za Kościół, samego siebie. Aby Go uświęcić. Żebyś uzyskał właściwą świętość poprzez pomocnika, którego otrzymałeś, Ducha Świętego. To On, kiedy jesteś w stanie nieperfekcyjnym, wprowadza cię w perfekcję. Praca Ducha Świętego. Bóg dał nam Jezusa Chrystusa, Kościołowi, Eklezji, po to, aby Go uświęcić. Byś był w portalu Boga. Byś mógł się z Nim spotykać w sferach niebiańskich. Bóg wydał Chrystusa, a Chrystus siebie, za Kościół, dla nas i za nas, aby nas uświęcić. Aby nas uświęcić. Oczyściwszy obmyciem wodą w Słowie. Co mamy robić, bracia? Zanim przekażę wam słowa, przygotujcie się, abyście je przyjęli właściwie. I w trakcie przyjmowania jesteście przez słowo obmywani dalej. Na spotkanie z Bogiem trzeba być przygotowanym. Powinniśmy chcieć podobać się Mu. Spełnić wszystkie warunki, jakie On chce. A więc Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą w Słowie, aby osobiście stawić przed sobą Kościół w chwale, w portalu chwały, w chwale, nie obok góry, w chwale, na górze, w chwale, aby osobiście stawić przed sobą Kościół w chwale, nie mający skazy, czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Amen. Bóg tak chce nas widzieć. Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami. Grzmoty z błyskawicami. Księga Apokalipsy, 4 rozdział, 5 werset. A z tronu wychodzą błyskawice i głosy i grzmoty. Z tronu wychodzą błyskawice i głosy i grzmoty. Zwróćcie uwagę. Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami. Pan stąpił. Cząstka chwały została pokazana. Kim jest Bóg? Jak wiemy, przeraziła Izraelitów. Chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, w jakim stanie mamy być, jak mamy być przygotowani na spotkanie z Nim, by stale widzieć Pana, żyć, nie umrzeć i widzieć Pana. A więc trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą. Z tronu wychodziły błyskawice. Obłok chwały był na tronie Boga. Bóg wstąpił na górę Synaj. I rozległ się głos potężnej trąby, tak, że cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. Jeśli będziemy słuchać Boga, następuje proces uświęcania. Dokładnie to, czego Bóg chce. Mamy być uświęceni w Słowie. Mamy słuchać Ducha, który jest Słowem. Poddawać się Mu. Być prowadzonymi za dnia i w nocy. Cały czas. On chce lud doskonały. On chce lud doskonały. Lud, który jest jego własnością. Szczególną. Ma wartość. Jest to lud kapłański. Jest to lud królewski. Zobaczmy do Apokalipsy, pierwszy rozdział i werset od 5 będę czytał, od drugiej części. Łaska wam i pokój od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego z umarłych i władcy królów ziemi. Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów. I werset 6. I uczynił nas królestwem, kapłanami Boga i Ojca swojego. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili. Zwróćmy uwagę. Jezus uwolnił nas od naszych grzechów. Uczynił nas królestwem, liczba pojedyncza, i kapłanami, liczba mnoga. Jest jedno królestwo, które ma wielu królów, którzy są pod królem. On jest Panem Panów i Królem Królów. My mamy zarządzać światami, ale którzy? Którzy zdobędą koronę życia. Ci, którzy będą w odpowiednim miejscu przed Bogiem, uświęceni. Przed nami jest wiele rzeczy, które muszą się dokonać. Nadchodzą czasy, że będzie ciężko normalnemu człowiekowi przeżyć. Ale lud jego, my, którzy słuchamy Pana, będziemy chronieni. Bóg będzie z nami, da nam zdolności i objawi siebie, jeśli będziemy w tym właściwym miejscu. To jest bardzo ważne. Ja przeczytam teraz 1 Piotra, 2 rozdział, werset 5. Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowy dom, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Wiemy dobrze, kapłani składali ofiary w Starym Testamencie. My dzisiaj składamy duchowe ofiary. Co to znaczy? Duchowe ofiary dzisiaj przez nas składane podobają się Bogu, bo one są pod wpływem Ducha, Świętego Ducha. Powstają one na skutek myśli prawidłowych, słów prawidłowych, i czynów prawidłowych. I Bóg nazywa nas w tym momencie żywymi kamieniami Jego świątyni, Jego domu. Zobaczcie. Wy również, niby żywe kamienie. Dlaczego żywe? No bo życie jest w Duchu Świętym. Jeżeli twój duch jest podobny do Świętego Ducha, inaczej wymieszany kompletnie z Nim, jednym duchem jesteś z Panem, połączony. Jeżeli tak jest, myślisz Nim, mówisz Nim, masz cechy Jego, natura Boga zaczyna się manifestować. Jest drugi Chrystus. Mały Chrystus, ten mniejszy, dla pewności, żeby było wiadomo, o kim mówię. Wtedy my przedstawiamy Go samego. A więc stajemy się żywym kamieniem Jego świątyni. Jeszcze raz przeczytam. 5. werset. Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowy dom. Chodzi o świątynię. Albo przybytek inaczej. By stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. I 9, 2 rozdziału. Wy zaś jesteście wybranym rodem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali cnoty tego, który was wezwał z ciemności do godnego podziwu swojego światła. Wy, którzyście byli nieludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym. Którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali. Zwróćcie uwagę, wy jesteście wybranym rodem, szczególną własnością, pamiętacie? To, co było w starym, Bóg cały czas ciągnie poprzez Nowy Testament we wieczność. To jest Jego plan. Wy zaś jesteście wybranym rodem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, uświęconym, ludem Bogu na własność przeznaczonym. Będziecie moją szczególną własnością. Abyście ogłaszali cnoty tego, który was wezwał z ciemności do godnego podziwu swojego światła. Jak możemy mówić o Bogu, gdy Boga nie znamy? Jak możemy mówić o cnotach tego, który nas powołał, gdy Boga nie znamy? Musimy Go znać. Musimy mieć Jego objawienie. Im więcej nam się objawia, tym więcej ogłaszamy Jego cnot. Usta się nie zamykają. W głowie są myśli Boże. Czyny są tylko Boże. Ponieważ wiesz, kim jest Twój Bóg. A Ty chcesz być jak Twój Ojciec. Jak dziecko posłuszne. Dlatego my wiemy, że my jesteśmy w drodze do miejsca naszego przebywania w Chrystusie. My jesteśmy w drodze. Myśmy drogi nie ukończyli i na ziemi jej nie ukończymy. Przeczytam z listu do Hebrajczyków z 13 rozdziału, werset 14. Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść. Wszyscy czekamy na wypełnienie się ostatnich rozdziałów Apokalipsy. Nowe Jerozolim, święte. Amen. Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść. Z 11 rozdziału, też listu do Hebrajczyków, przeczytam o samym Abrahamie. Werset 10. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Dlatego w wersecie 9 jest napisane, cofnę się, przez wiarę zamieszkał jako obcokrajowiec względem ziemi obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami, mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Bo wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. On oczekiwał miasta. Abraham już miał wizję miasta, którego na ziemi nie ma. A my jesteśmy współobywatelami tego miasta. Już, przez wiarę. Przez to, że wierzymy Bogu. On już nas uczynił nimi. Oczekujemy wspaniałych rzeczy w przyszłości. Jednak jeszcze jesteśmy tu, na ziemi, bo gdy się otworzą sfery duchowe, będziemy w dwóch wymiarach. My nie umrzemy. Wszyscy, którzy pokładają nadzieję w Bogu w tych dniach, tak jak należy, nie umrą. Żyć będą. I odziedziczą to miasto, będą widzieć to miasto. Także zobaczcie, nadchodzi czas, bardzo trudny dla wielu. Dla nas jest to czas chwały. Jest to czas przebywania w Bogu i z Bogiem w tych dniach, kiedy Bóg powstaje, żeby wreszcie przyjść na ziemię. Zaczyna być usuwany system tego świata. Struktury diabelskie. Wszystko, co diabeł zbudował, będzie zniszczone. Nadchodzi nowa epoka. W tym czasie, teraz, musimy być święci, żeby właściwie funkcjonować, żeby właściwie wszelkie plagi przetrwać, bo to nie są sądy dla nas przeznaczone. Tak? My będziemy tymi, którzy zanoszą Słowo Boże tym ludziom, ale my musimy być święci. My musimy właściwą pozycję mieć. Podam wam przykład z Księgi Ezechiela, 14 rozdział, od wersetu 12 będę czytał. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, gdyby ziemia zgrzeszyła przeciwko mnie niewiernością. Czy my grzeszymy? Nie dotyczy to nas. Amen? Ale ziemia pozostała tak. Rozumiemy? Okej. Gdyby ziemia zgrzeszyła przeciwko mnie niewiernością i gdybym wówczas wyciągnął rękę przeciwko niemu, przeciwko tej ziemi i złamał jej podporę chleba, zesłał głód, wyniszczył ludzi i zwierzęta. I gdyby tam byli owi trzej mężowie, Noe, Daniel i Hiob, to tylko oni dzięki sprawiedliwości swej ocaliliby życie swoje. Gdyby byli owi trzej mężowie, gdy już na jakiś kraj przychodzi sąd na skutek niewierności Bogu albo grzechu istniejącego, to tylko trzej mężowie znani ze Słowa Bożego, oni by ocalili swoje życie, mianowicie Noe, Daniel i Hiob. Dlaczego? Ze względu na ich sprawiedliwość. My otrzymaliśmy sprawiedliwość Boga. My otrzymaliśmy sprawiedliwość. Ja przeczytam to. 5 rozdział 2 listu do Koryntian, werset 21. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie poznał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Abyśmy stali się w nim. Czyli Jezus umarł po to, byśmy zaczęli żyć dla sprawiedliwości. Pan Jezus powiedział o saduceuszach i faryzeuszach, którzy grzeszyli. Powiedział, że ich sprawiedliwość jest za mała, by wejść do królestwa. I on powiedział, jeżeli nasza sprawiedliwość słuchaczy nie będzie większa jak ich, nie wejdziemy do Królestwa Bożego. Sprawiedliwość Boża, zgodnie z Pismem, to są uczynki nasze. Jak prowadzimy życie? Czyli jak myślisz? Zaczyna się od myśli. Tak naprawdę jeszcze wcześniej się zaczyna. Serce musiało być przygotowane, by właściwie myśleć. Duch Twój powinien dawać Ci myśli do Twojej duszy. I kiedy myślisz tym, co jest w Twoim sercu, a co jest Ducha Świętego, zaczynasz mówić tym i czynić tym. I masz sprawiedliwość Bożą. Abyśmy byli sprawiedliwością Bożą, abyśmy stali się sprawiedliwością Bożą. To znaczy, jest proces uświęcania. On nas usprawiedliwił. To jest jedna rzecz. Przebaczył nam nasze grzechy. Ale chce nas uczynić takimi, którzy czynią sprawiedliwość. Są sprawiedliwością dosłownie. Hiob, Noe i Daniel ocaliliby swoje życie na skutek swej sprawiedliwości. Werset następny, 15. Albowiem, gdyby na tę ziemię zesłał dzikie zwierzęta, aby go wyludzić i uczynić z niego pustynię, tak by nikt z powodu dzikich zwierząt nie mógł tamtędy przechodzić i gdyby w jego środku byli owi trzej mężowie, na moje życie, wyrocznia Pana Boga, nie mogliby uratować ani synów, ani córek. Oni sami tylko by ocalili się, zaś kraj zamieniłby się w pustynię. I werset 17. Albo gdybym na kraj ten sprowadził miecz i gdybym powiedział, niech miecz przejdzie przez ten kraj i wyniszczyłbym w nim ludzi i zwierzęta. I gdyby owi trzej mężowie znajdowali się w tym kraju, na moje życie, wyrocznia Pana Boga, nie mogliby ocalić ani synów, ani córek, ocaliliby tylko samych siebie. Albo gdybym na kraj ten zesłał zarazę i we krwi utopiłbym gniew mój na niego, aby wytracić stamtąd ludzi i zwierzęta, i gdyby Noe, Daniel i Hiob w tym kraju się znajdowali, na moje życie, wyrocznia Pana Boga, ani synów, ani córek by nie ocalili, ale oni sami tylko dzięki swej sprawiedliwości ocaliliby własne życie. I ważny werset 21, wniosek, bo tak mówi Pan Bóg. Nawet gdybym zesłał na Jerozolimę owe cztery moje straszne klęski, miecz, głód, dzikie zwierzęta i zarazem, aby w niej wyniszczyć ludzi i zwierzęta, to jeszcze pozostanie tam reszta, która ocali swych synów i córki. Jaki jest przekaz tego fragmentu? Bóg mówi, że oczekuje świętości. Oczekuje ludzi, którzy chodzą dziś święcie, nawet w obliczu grzechu, który nas otacza. W obliczu sądów, które nadchodzą i się zbliżają. One są już, się zaczęły. Jeszcze małe amplitudy są. Ale zbliża się duże zniszczenie. Słyszeliście cztery plagi. To wszystko nadchodzi. Miecz, głód, dzikie zwierzęta i zaraza. Zgadza się? To wszystko nadchodzi z różnym nasileniem. Więc słuchajcie, świętość ocali tych, którzy chcą przejść do końca z Bogiem. Nie chodzi nam tylko, żeby zachować życie. Bo nie o to nam chodzi w gruncie rzeczy. To jest jakby produkt podboczny naszej relacji z Panem. To, że zachowujesz życie, to wynika z bliskości z Panem, że ty chcesz Jego. Zapamiętajmy, celem nie jest zachowanie samego życia. Bo wiecie, że żona Lota chciała zachować swoje życie. I straciła je. Więc nie chodzi o samo zachowywanie życia, samo w sobie. Zachowanie życia jest związane z tym, że jeżeli masz Boga, który jest życiem, to masz życie. Dlatego nie skupiamy się na samym ocaleniu siebie, tylko na wykonywaniu Jego woli, na kochaniu Boga. 1 Jana, 2 rozdział, mówi tak w wersecie 5. Kto zaś strzeże Jego słowo, w tym prawdziwie miłość Boża jest doprowadzona do pełni. Inne tłumaczenia mają wydoskonalona. Doprowadzona do pełni. Amen. To jest to. Chrystus w nas. Nadzieja chwały. Chrystus w nas w sposób osoby dojrzałej, w sposób wydoskonalony się w nas znajduje. My chcemy pełnię Chrystusa. Nie tylko część. My chcemy pełnię. To jest cel, do którego zmierzamy teraz. W tych dniach jeszcze się uświęcić. Jeszcze się uświęcić. Gdzie mogę jeszcze się uświęcić? I muszę mądrze patrzeć, żeby kochać Boga i ludzi. Kto zaś strzeże, pamiętacie, z 19 rozdziału Księgi Wyjścia, mamy strzec pilnie Jego słów. Kto zaś strzeże Jego słowo, w tym prawdziwie miłość Boża jest doprowadzona do pełni. Ty chodzisz w miłości, jeżeli trzymasz się Jego słowa, masz miłość w sobie Bożą. Jeżeli masz Boga, od razu kochasz. Nie możesz nie kochać, jak masz Boga. To jest niemożliwe. Nawet jak ci zarzucają, nie masz miłości. Jeżeli ty mocno się trzymasz słowa, kochasz. Może masz zachwiania jeszcze, bo jeszcze nie rozumiesz czasami, że trzeba trwać, wytrwać. W trudnych momentach. Brakuje nam tego czasami. Ale ta pierwsza reakcja, chęć kochania jest. Zawsze. Trzymajmy się tej drogi. My mamy być królestwem kapłańskim. Powiem tak. Nie możesz dostać autorytetu wysokiego, jeśli nie jesteś kapłanem. Najpierw jesteś kapłanem, potem jesteś królem. Najpierw jesteś kapłanem, najpierw służ Bogu. On cię czyni królem. On ci daje władzę nad miastami. On ci daje autorytet i koronę. Najpierw jesteś kapłanem, żeby być królem. Jest to bardzo ważne. Księga Kapłańska, 21 rozdział, werset 10 i dalej. Kapłan, który jest wyższy godnością ponad braci. Widzicie to zróżnicowanie? Kapłan, który jest wyższy godnością ponad braci, na którego głowę była wylana oliwa namaszczenia, któremu upełnomocniono dłoń. W zasadzie znaczy to, że uzyskał prawo do pełnienia czynności kapłańskich. A więc na którego głowę była wylana oliwa namaszczenia i któremu upełnomocniono dłoń, wkładając szaty w nawiasie kapłańskie, czyli czyste. Nie będzie odsłaniał swojej głowy i nie będzie rozdzierał swych szat, czyli pozostawi je nienaruszone. Nie ulegaj światu. Nie próbuj zabrudzać swojej szaty, zmieniać szaty, rozdzierać szaty, bo ktoś tam coś emocjonalnie zareagował i ty też reagujesz. Trzymaj się. Werset 11. W ogóle nie zbliży się do żadnego zmarłego. Nie narazi się na nieczystość. Ani z powodu ojca, ani z powodu matki. Nie będzie wychodził z przybytku świętego. Nie będzie bezcześcił świętego przybytku swego Boga, bo ma na sobie, uwaga, koronę oliwy namaszczenia. Ten wyraz oznacza też wieniec, również diadem. Jest to znak informujący. To jest królewskie. To jest prawem i obowiązkiem. Kiedy masz koronę jako król i kapłan, nie wolno ci lekceważyć swojego powołania. A więc nie będzie wychodził z przybytku świętego. Nie będzie bezcześcił świętego przybytku swego Boga, bo ma na sobie koronę oliwy namaszczenia swojego Boga. Ja jestem Pan. Za żonę weźmie tylko dziewicę. Nie weźmie za żonę ani wdowy, ani rozwódki, ani pochambionej nieżonnicy. Żadnej z takich nie weźmie, ale weźmie dziewicę spośród swych współplemieńców, albo inaczej ludu. Zobaczcie czystość genetyczną, pewne dziedzictwo grzechu pewnych osób. Nie zbezcześci potomstwa między współplemieńcami, bo ja jestem Pan, który go uświęca. Chcę wam jeszcze pokazać na koniec obraz z Księgi Ezechiela z 44 rozdziału. Obraz, że nie wszyscy, którzy są powołani, będą w miejscu tego autorytetu. Ezechiela 44 rozdział. Zacznę od wersetu 10. A lewici, którzy się ode mnie odłączyli, kiedy Izrael wyrzekł się mnie i pobiegł za bożkami swoimi, poniosą swoją nieprawość. Kiedy ludzie na zewnątrz grzeszą, ty będąc powołanym, jeśli idziesz tak jak świat, ponosisz swoją nieprawość, bo nie służysz Bogu, jak powinieneś służyć. Jeszcze raz. A lewici, którzy się ode mnie odłączyli, kiedy Izrael wyrzekł się mnie i pobiegł za bożkami, poniosą swoją nieprawość. Oni będą służyli w moim przybytku jako stróże przy bramach świątyni, jako słudzy świątyni. Oni będą zabijać żertwy na całopalenia i ofiary dla ludu i będą stać przed nimi, aby im służyć, dlatego że służyli im przed bożkami i stali się dla domu Izraela pobudką do grzechu. Dlatego podniosłem rękę przeciwko nim, wyrocznie Pana Boga. Ci poniosą swoją nieprawość. 13 werset. Nie będą się zbliżać do mnie po to, by mi służyć jako kapłani. Nie będą się dotykać rzeczy świętych i rzeczy najświętszych. Ale poniosą swoją hańbę, obrzydliwości, których się dopuścili. W ten sposób przeznaczam ich do pełnienia służby przy świątyni, do wszystkich jej prac i do wszystkiego, co tylko będzie do wykonania. Teraz uwaga. Jednakże kapłani lewiccy, potomkowie Sadoka, którzy pełnili służbę przy moim przybytku, kiedy Izraelici odeszli ode mnie, widzicie wierność? Jeszcze raz, którzy pełnili służbę przy moim przybytku, kiedy Izraelici odeszli ode mnie. Tamci, poprzedni, niestety nie robili tak. Ci robią tak. Należycie. Czyli w obliczu przeciwności, w obliczu, kiedy ludzie stają przeciwko, ty nie masz z nimi nic wspólnego, tylko wiesz, co masz robić w służbie dla Boga i to robisz. Nie łączysz się ze światem. Oni, ci poprzedni, tak robili. Ci potomkowie Sadoka nie. Jeszcze raz. Jednakże kapłani lewicy, potomkowie Sadoka, którzy pełnili służbę przy moim przybytku, kiedy Izraelici odeszli ode mnie, czyli byli wierni, ci mają zbliżać się do mnie, by mi służyć i mają stać przede mną, by ofiarować mi tłuszcz i krew, wyrocznia Pana Boga. Mają oni wstępować do mego przybytku i mają zbliżać się do stołu mego po to, by mi służyć. Mają pełnić służbę przy mnie. To jest obraz przyszłej świątyni. To jest niebiańska świątynia. To jest obraz naszej pozycji, którą będziemy mieli na skutek naszej pracy na ziemi. Dalej czytam, werset 17. Jeżeli wchodzić będą do bram dziedzińca wewnętrznego, mają wdziać lniane szaty, nie mają wkładać ubioru wełnianego, gdy pełnią służbę przy bramach wewnętrznego dziedzińca i w miejscu świętym. Lniane zawoje mają nosić na głowie i lniane spodnie wokół lędźwi. Nie powinni się opasywać niczym, co mogłoby wywołać pot. To jest obraz tego, że służba jako kapłan nie może być wysiłkiem ludzkim. Nie może się pocić. Nie powinni się opasywać niczym, co mogłoby wywołać pot. A jeśli wychodzić będą na zewnętrzny dziedziniec do ludu, to mają zdjąć swe szaty, w których służbę pełnili i pozostawić je w celach przybytku i przywdziać inne szaty, by nie uświęcać ludu przez swe szaty. Nie będą brać sobie za żonę wdowy lub porzuconej, lecz tylko dziewicę z potomstwa domu Izraela. Jednak mogą poślubić wdowę, która jest wdową po kapłanie. Werset 23. I mają pouczać lud mój o różnicy pomiędzy tym, co święte, a tym, co nieświęte. A także o różnicy pomiędzy tym, co nieczyste, a tym, co czyste. W wypadkach spornych mają oni zasiadać w sądzie i mają rozstrzygać według moich ustaw. To, co my dziś robimy, jest wstępem do naszego miejsca potem. Nasze życie się nie kończy. Pytanie jest, gdzie my je będziemy pełnili. Świętość to jest konkretny styl życia. Są konkretne wybory. To nie jest jakoś tam będzie. Ja muszę być głodny, prawdy. Tylko głodni będą nasyceni. Tylko głodni. Szukający znajdą, pukającym otworzą, proszącym dadzą. Bóg otwiera skarby nieba dla tych, którzy chcą. Świętość jest dla nas. Bądźcie świętymi. Chciejcie radykalnie postępować w Bogu. Takim, jak Bóg jest. Bądź wierny. Bądź radykalny. Amen.